Minęła już 14.06, jest sobota, wobec tego zapraszamy Państwa na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Andrzej Gruszka za konsoletą, Janusz Muński przy mikrofonie. Witamy Państwa. A dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim o drugiej części bestsellerowego albumu fotografii Waldemara Kućki, gorzowianina dokumentującego historię swojego miasta, rozmowa z Agatą Miedzińską, dyrektorką Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, o tym, jak radzi sobie w czasie pandemii kierowana przez nią instytucja. Zabierzemy też Państwa do Muzeum imienia Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu. A muzycznie będzie nam towarzyszyć Grzegorz Turnał, Janusz Radek. Ale zaczynamy od starego, dobrego małżeństwa. Ukazała się druga część albumu fotografii Waldemara Kućki, wydana przez Muzeum Lubuskie imienia Jana Dekerta w Gorzowie. Drugi tom bestsellerowego albumu zatytułowany Waldemara Kućki, spacer po Gorzowie, to dalszy ciąg swobodnej podróży po mieście, miejscach znanych gorzowianom, najczęściej uczęszczanych przez artystę, a dziś ważnych z punktu widzenia historii miasta. Z Lechem Dominikiem, autorem albumu, rozmowę przeprowadziła Izabela Patek.
Ukazała się książka poświęcona fotografiom Waldemara Kućki, gorzowskiego fotografika, który uważany jest za pejzażystę miasta, ale pejzażystę fotograficznego. Skąd pochodzą te zdjęcia, co one pokazują, czy warto zapoznać się z tą publikacją?
Muzeum posiada przeszło 30 tysięcy negatywów Waldemara Kućki, które przekazała nam wiele lat temu żona Elżbieta Kućko. I te negatywy troszkę sobie odleżały, poleżały sobie, dojrzewały, aż przyszły czasy, kiedy można było je rzeczywiście zdigitalizować, czyli skanować. Przyszły czasy, że mamy lepszy sprzęt i posiadam już dobrej klasy skaner. I rozpoczęliśmy chyba z 3 lata temu mniej więcej skanowanie całego tego zbioru. To wszystko jest gdzieś w 50% w tej chwili zeskanowane, natomiast reszta dalej trwają prace nad tym i będą się zwijać. Stwierdziliśmy, że nie ma co czekać na dalszy ciąg, że już teraz mamy olbrzymi zbiór negatywów zeskanowany, ale też już wiedzę, jakie obrazy bardzo interesujące, również te, które nigdy być może nie ujrzały światła dziennego w sensie papierowym, czyli w druku. Jest dużo takich, które znamy z innych publikacji, z różnych okazji, wystaw. Postanowiliśmy wydać książkę. Ja jestem skromnie mówiąc autorem, bo jest to zbiór 340 fotografii, bo takie były wymogi poligrafii. Jest to gruba książka ze wstępem, z życiorysem, z biografią Kućki, z podpisami miejsc, bo to też jest ważne, że identyfikacja miejsc, co nie zawsze było proste. No i postanowiliśmy już wydać książkę w formie papierowej. No i wybrałem tam najbardziej interesujące zdjęcia pokazujące przede wszystkim Gorzów jako miasto, prawda? Więc są tam różne scenki rodzajowe, jest architektura, jest rozdział dotyczący arsenału słynnego, jest trochę fotografii Jana Korcza, ale w kontekście miasta, czyli w pejzażu miasta, trochę o tramwajach, trochę plaży nadwarciańskiej, kiedyś dawniej, która istniała, więc dużo ciekawych zdjęć. Większość raczej nie funkcjonowała w obiegu.
Czy ten Gorzów pokazywany przez Waldemara Kućkę jest ładniejszy od tego współczesnego Gorzowa? Jaki obraz miasta się jawi?
Trudno powiedzieć, czy ładniejszy. Starsze pokolenia szczególnie będą z łezką w oku oglądać to. Nasuwa się pewna nostalgia. Rzeczywiście dużo jest takich ujęć kamienic, które zostały zburzone koniec końcem, ale niekoniecznie musiało do tego dojść. Jest ten słynny arsenał, który z jakąś obsesją wręcz Waldek fotografował, czyli w takim kontekście, że po co burzyć taki budynek w centrum miasta. Myślę, że to będzie wspomnienie o różnych miejscach, które wszyscy gdzieś tam z młodości znają, właśnie pokolenie starsze zna z młodości, odnajduje miejsca, które zniknęły bezpowrotnie, ale niektóre dzisiaj trochę przetworzone są, dalej istnieją, więc myślę, taki obraz nostalgiczny Gorzowa, ale też właśnie przez to taki rzetelny raczej dokument. Co, gdzie było interesujące, co się stało, a co nie.
Które z tych fotografii darzy Pan jakimś sentymentem? Są rzeczywiście symbolem miasta lat 60., 70., co na przykład jest takiego nietypowego, obrazek taki, którego już dzisiaj na pewno nie zobaczymy.
Przykładem jest zdjęcie, które jest na okładce i ono będzie funkcjonować jako taki główny motyw. To jest zdjęcie przedstawiające urządzenie, które się nazywało, to był saturator wody sodowej z sokiem, to budka taka. Stawiano na ulicy, w obiegu zamkniętym, nalewano wodę sodową i co ciekawe było mycie tych szklaneczek, bo tylko wtedy nie było plastikowych jeszcze, więc mycie szklaneczek odbywało się wodą, która była w obiegu zamkniętym, bo cała budka nie była podłączona do niej żadnego kranu zewnętrznego, więc dzisiaj sanepid nie przeżyłby tego widoku. Stały takie budki z wodą sodową i z sokiem i ona, to takie ujęcie, że znajduje się mniej więcej dosłownie tak w centrum miasta, czyli w tle jest arsenał jeszcze istniejący z napisem ulica Marchlewskiego, czyli dzisiaj wełniany rynek. No i jest to takie centrum również symboliczne dla Wartka, bo obok blisko był klub Empik, który dzisiaj też już nie istnieje, gdzie przesiadywał bardzo długo Waldek, stolik numer jeden, to jest to gremium. Tam, gdzie ulica zniknęła też, nad którą bolewa, zniknęła ulica Braniborska.
I tak się porobiło, że nam tego maja został już tylko tydzień. Najpiękniejszego miesiąca w roku, przynajmniej moim prywatnym zdaniem. Ale zmieńmy temat. Wielokrotnie podczas tych ponad dwóch miesięcy, kiedy światem rządzi koronawirus, mówiliśmy, jak radzą sobie teatry, muzea, inne instytucje z dziedziny tak zwanej kultury wysokiej, cokolwiek to znaczy. Ale nie zapominajmy o tym, że swoją działalność musiały zawiesić także domy kultury. Spróbujmy przyjrzeć się, jak sobie radzą w tym niezwykle trudnym dla kultury czasie, na przykładzie Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Opowie o tym Agata Miedzińska, dyrektorka ZOKU.
Różne instytucje przenoszą swoją działalność do internetu. Mowa tutaj o filharmoniach, teatrach, muzeach. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o ośrodki kultury, o domy kultury w ogóle, a Zielonogórski Ośrodek Kultury w szczególności?
Taki mamy czas, że ta nasza działalność przenosi się do internetu i tam próbujemy zaszczepiać, pokazywać, zachęcać, pomagać, wskazywać. Chodzi generalnie o to, że próbujemy zagospodarować ten wolny czas, którego mamy dużo. Tak jak wspomniane instytucje kultury w naszym mieście, ale i nie tylko, tak i my jako Zielonogórski Ośrodek Kultury i nasze filie próbujemy pokazywać ciekawostki przede wszystkim w internecie po to, żeby również utrzymać kontakt z naszą publicznością, a jednocześnie dać narzędzie do tego, żeby nie zamykać się w czterech ścianach myśli tego czasu trudnego, ale rzeczywiście w internecie szukać ciekawych rzeczy i czegoś, co może nas zainspirować.
Istnieje coś takiego jak edukacja przez internet, szeroko w tej chwili praktykowana przez różne placówki oświatowe, czy również były próby prowadzenia zajęć przez instruktorów Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w ten sposób?
Nie wszystkie zajęcia i nie wszystkie warsztaty można przenosić do internetu, natomiast indywidualne zajęcia jak najbardziej i niektórzy nasi instruktorzy pracujący z nami takie zajęcia realizują. Mówię tu przede wszystkim o zajęciach wokalnych, bo na przykład takie zajęcia indywidualnie można przeprowadzać bez żadnego problemu, poświęcając tej jednej osobie zdecydowanie więcej czasu niż na zajęciach grupowych. Ale takim smaczkiem jest chociażby praca, którą ostatnio przed majówką pokazaliśmy na naszym fanpage'u, piosenka Dobrego Dnia w wykonaniu grupy Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, studia piosenki Erato, po zajęciach naszego Krzysztofa Mrodzińskiego z dziewczynami, która mam nadzieję umiliła też nie tylko Zielonogórzanom ten majowy czas. Więc tak, niektóre zajęcia można i przenosimy je do internetu, inne nie i wciąż muszą czekać na to, co się wydarzy w najbliższym czasie. Choć będąc optymistką, czekam naprawdę i mam nadzieję, że to jak najszybciej się wydarzy, kiedy domy kultury, ośrodki kultury będą na nowo otwarte na publiczność i na nowo będziemy mogli spotkać się face to face.
Nawiązując do tego fanpage'a Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, ostatnio wzmożona działalność działalność jest obserwowana właśnie za pośrednictwem tego medium.
Jak w każdym domu kultury. My naprawdę próbujemy pokazywać to, co jest u nas najlepszego. Niektórzy, tak patrząc też na działalność moich kolegów i koleżanek z domów kultury, pokazują na przykład rzeczy, które już się odbywały, albo wracają do historii swoich instytucji kultury. To też fajna rzecz, bo przypominamy, że 60 lat temu już też byliśmy i co się wtedy wydarzało. Czy na przykład pokazują rzeczy, które w tym roku miałyby swoją jakąś równą edycję i wracamy wspomnieniami do tego, co przez 25 lat na przykład wydarzyło się w danej imprezie. My miesiąc maj decydowaliśmy się poświęcić naszym kolegom, koleżankom, instruktorom, pracownikom, wszystkim tym osobom Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, którzy tworzą i pracują dla Państwa, a których nie zawsze widać albo nie ma sposobności, żeby o nich opowiedzieć. A są to ludzie z pasją, z ogromnym zaangażowaniem i jak widać na naszym wspomnianym fanpage'u, osoby, które z nami współpracują, znają nas, komplementują te osoby i to jest dla nas miód na serducho, bo to znaczy, że mamy naprawdę bardzo fajnie i dobrze odbieraną ekipę.
ZOK to nie tylko siedziba przy ulicy Festiwalowej, to także Planetarium Wenus, to także Centrum Przyrodnicze. Co w czasie koronawirusa dzieje się w tych placówkach?
Każda z tych placówek ma, powiedziałabym, taki węższy zakres działania, jeżeli chodzi o tematykę. Bo w Centrum Przyrodniczym przede wszystkim skupiamy się na przyrodzie, na biologii, na botanice. W tym kierunku wskazujemy elementy, którymi chcemy zainteresować naszą publiczność czy naszych odbiorców. I na przykład w Centrum Przyrodniczym trwają spotkania Centrum Przyrodnicze w Waszym domu. Te wszystkie rzeczy się dzieją w różnych dniach, czyli co innego prezentujemy w poniedziałek, co innego w czwartek. Ale jak wejdziecie Państwo na fanpage'a Centrum Przyrodniczego, to tam znajdziecie projekty, na przykład SOS dla Ziemi, spotkania w naszym insektarium, prezentujemy ciekawostki ze świata związane z przyrodą właśnie. Eksperymenty z maluchem, to też taka nowa, innowacyjna formuła, w której nam pomagają młode dziewczyny, które pokazują i eksperymentują razem z nami. I to jest o tyle ciekawie, że to nie tylko sami dorośli, ale to dzieci mówią, pokazują i realizują eksperymenty. Fascynujący świat. Centrum Przyrodnicze poleca. Ale też muszę Państwu powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili, to tak trochę się dobrze złożyło, że nie mamy gości, jeżeli można powiedzieć, że to jest dobrze, ale tak trochę to wygląda, że w sumie super, że tak jest, ponieważ w tej chwili trwa doposażenie Centrum Przyrodniczego, więc jak tylko będziemy mogli otworzyć nasze podwoje i instytucje kultury będą mogły już działać i przyjmować gości, to zaskoczymy Państwa nową aranżacją i nowymi interdyscyplinarnymi elementami w Centrum Przyrodniczym.
Pytanie, które nurtuje wielu Zielonogórzan zapewne i nie tylko Zielonogórzan, wielu Lubuszan, czy winobranie w tym roku się odbędzie, czy się nie odbędzie?
Formule, jaką znamy od wielu lat, nie. Ale spotkanie w tym czasie, namiastka winobrania, zrobimy wszystko, żeby było. Zrobimy wszystko, żeby Państwo w tym czasie święta naszego miasta nie zostali zupełnie bez tego święta. To, jak to będzie mogło wyglądać dziś, w połowie maja, nikt nie jest w stanie powiedzieć. Jeszcze zdecydowanie jest za wcześnie, żeby z jednej strony wiedzieć, jakie będą zwolnienia i co będziemy mogli zrobić, jak będzie wyglądała praca instytucji kultury, jak będziemy mogli się spotykać, w jakich obostrzeniach, to z jednej strony, a z drugiej strony, jakie też środki finansowe będziemy mogli na winobranie przeznaczyć, no bo nie ma co ukrywać, pewnie te portfele wszędzie będą dużo, dużo chudsze.
Mimo długiego czasu dzielącego nas jeszcze do pierwszego tygodnia września, kiedy odbywa się z reguły winobranie, moja sceptyczna intuicja podpowiada mi, że o wszelkiego rodzaju koncertach, spektaklach, sympozjach, konferencjach i innych wydarzeniach z udziałem publiczności należy w tym wypadku jednak zapomnieć.
Kulturalne Lubuskie.
Niedawno po ponad dwumiesięcznej przerwie wznowiono pracę placówek muzealnych. W dzisiejszej audycji zabieramy Państwa do Muzeum imienia Adolfa Kowalskiego w Międzyrzeczu, a placówkę odwiedziła oczywiście Izabela Patek.
Można już podziwiać Zamek Kazimierzowski w Międzyrzeczu. Zwiedzanie zamku jest możliwe od wtorku do soboty od 9 do 16, w niedzielę od 10 do 16. Nie można jednak jeszcze podziwiać zbiorów tamtejszego Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego, w którym znajduje się unikatowa kolekcja portretów trumiennych. Dlatego też zapraszamy Państwa na radiową wycieczkę po tym niezwykłym miejscu. Po muzeum oprowadza nas Andrzej Kirmiel, dyrektor placówki.
Zawsze zmarły przedstawiany jest jako osoba żywa. Najczęściej są to przedstawienia postaci wprost i jak tutaj chociażby widzimy panią Karolinę Troszkę, to jest przedstawiona jako piękna kobieta w pięknym stroju, w pięknej fryzurze, to jest żywa, pełna życia osoba, w ten sposób należy to widzieć. Widać, że również te portrety są okazałe. Te, które są do zobaczenia w kolekcjach w Poznaniu czy w Warszawie, to są najczęściej małe portrety. Typowe polskie portrety sarmackie to są portrety, najczęściej są 35 na 40 cm. Te nasze to jest często 90 na 90 cm, więc dwukrotnie większe. Często obwód takiego portretu to jest piękna bordiura złocona, także to jest, zaryzykuję stwierdzenie, no wręcz portret dworski. No i postaci, które są tutaj też wyeksponowane, są bardzo dobrze namalowane i to są osoby pełne życia. Zawsze na portretach przedstawiano osoby, które żyły. Nigdy nie było przedstawień pokazujących osoby zmarłe. To jest główna sala Międzyrzeckiego Muzeum. Tu jest zasadnicza część naszej kolekcji. Sala ta też jest wykorzystywana na różnego rodzaju sesje naukowe, czy występy, koncerty. Z tej sali jesteśmy najbardziej dumni. Do końca nie wiemy, jaka była geneza powstania portretów trumiennych. Historycy sztuki spierają się o to do dnia dzisiejszego. W każdym razie przyjmuje się, że pierwszym portretem trumiennym był portret przedstawiający króla Stefana Batorego. I wtedy, kiedy zmarł w roku 1586, to do boku trumny przytwierdzono malutki portrecik. Przypuszczalnie on nie był sporządzony nawet w celu, jako portret trumienny był raczej takim małym portrecikiem, jakim bardzo często monarchowie w tamtych czasach wymieniali się i tu ten portret posłużył jako ikonografia przedstawiająca władcę. Portrety większej skali pojawiają się w pierwszej połowie XVII wieku i najczęściej, tak jak się to dzisiaj rozumie, miały przypominać wizerunek zmarłego. Dzisiaj sprawa jest prosta, robimy sobie zdjęcie i sprawa jest zamknięta. W tamtych czasach ci, którzy mieli pieniądze, mogli uwiecznić swój wizerunek na takim specyficznym portrecie. Najczęściej malowano taki portret na blasze, głównie blasze cynowej. Malowali te portrety anonimowi artyści. Nie znamy nazwisk tych ludzi, nie wiemy, kto to robił, kto wytwarzał te blachy. Punce, które są na blachach, czyli te znaki jakby ludwisarskie, które są na blachach w naszym muzeum, pochodzą z Poznania, Wschowy, ale na przykład z Sulechowa. Przypuszczalnie powstawały w tamtych ośrodkach i były czymś powszechnym, jeżeli chodzi o pogrzeby szlacheckie. Zresztą ówczesne pogrzeby były uroczystościami bardzo rozbudowanymi. Często zasadnicza część pogrzebu dokonywała się kilka miesięcy po śmierci zmarłego, a nawet lat, czyli trzeba było coś zrobić z ciałem. Zabezpieczano to ciało, żeby nie ulegało rozkładowi. Przygotowywano uroczystości, które trwały nieraz kilka dni, które miały być zasadniczą częścią pogrzebu i jednym z elementów przygotowań tego pogrzebu było malowanie wizerunku zmarłego. Malowano ten wizerunek na blasze. Budowano m.in. też Castrum Doloris, czyli zamek boleści, inaczej mówiąc katafalk, na którym w trumnie były złożone zwłoki zmarłego. Wizerunek przymocowywano do krótszego boku trumny od strony głowy. Niemniej jednak później po tych uroczystościach ten portret był zabierany. On nie zostawał przy trumnie, tylko był zabierany i wieszano go w kościele, którym patronem był zmarły. Szlachta była patronem kościołów, małych wiejskich kościółków. To, że ktoś był patronem, no, znaczyło to tyle samo, że po prostu utrzymywał ten kościółek, łożył na niego, czy jeżeli uległ spaleniu, to dawał drewno ze swojego lasu i wtedy taka rodzina szlachecka, która się opiekowała takim kościółkiem, miała jakby swoje specjalne miejsce, emporę. No i najczęściej właśnie w tych emporach te portrety zawisały. No i przechodząc już do historii współczesnej, one właściwie na tych emporach spokojnie przewisiały do 1945 roku. Potem, kiedy te tereny zostały zajęte już przez państwo polskie, często te pozostałości, tak jak sądzono, Niemczyzny, były niszczone, grabione, więc ówczesny kustosz zawiązującego się muzeum, pan Alf Kowalski, te portrety zbierał, czyli objeżdżał tutaj okolice Międzyrzecza i z różnych wiosek, najczęściej z Kurska, z Chyciny, z Gorzycy, z Chlastawy, te portrety po prostu gromadził. No i dzisiaj zasadnicza część naszej kolekcji to są właśnie te portrety, które Kowalski w latach 45-47 i później ozbierał. Jak widać, na ścianach są pozawieszane portrety trumienne przedstawiające okoliczną szlachtę. Mamy tu przedstawicieli takich polskich rodów jak dziębowscy, bronikowscy, bukowieccy, ale też sporo szlachty niemieckiej, która na tym terenie mieszkała. Przede wszystkim takie rody jak Unruh, Kalkreuth, Schlichting, Troszkę czy Lucke. Stanowił to taki piękny konglomerat, takie totalne wymieszanie, bo rody te wchodziły ze sobą bardzo często w związki małżeńskie. W zasadzie trudno nieraz się zorientować i powiedzieć, kto tu jest Polakiem, kto tutaj jest Niemcem. Zresztą w tamtym okresie dla tych ludzi chyba to nie było takie najważniejsze. Oni byli raczej miejscowi. Mieszkali tu, w zachodniej Wielkopolsce. Tu czuli się u siebie. Takie podejście w kategoriach klasyfikacji narodowej u nich dopiero może, podejrzewam, w drugiej połowie XIX wieku się wytwarza. A tak najczęściej była to po prostu szlachta. W ten sposób to należy rozumieć, a to czy mówiono po polsku czy niemiecku, podejrzewam, że wszyscy byli tutaj dwujęzyczni, jak to wyglądało. Zawsze portretom tutaj towarzyszą, jak widać, zestawienia herbowe. Te zestawienia herbowe również grały istotną rolę w trakcie uroczystości pogrzebowych. Portret pokazujący osobę zmarłą był umieszczany w trakcie uroczystości pogrzebowej na krótszym boku trumny od strony głowy, a na długich bokach trumny były pokazane koligacje. Po prawej stronie koligacje ze strony ojca, a po lewej stronie ze strony matki. Dzisiaj już najczęściej nie pamiętamy naszych koligacji rodzinnych. Nasza wiedza kończy się na koligacjach związanych z babcią. Dalej już nie sięgamy. Dla ówczesnych ludzi to było istotne i ważne. No i te zestawienia herbowe właśnie pokazywały często, jak te koligacje do 100-200 lat do tyłu wyglądały. Także jest to też ciekawa wiedza, z której historycy, heraldycy głęboko czerpią. Z jednej strony dobrze, że świat chce oglądać nasze portrety trumienne. To jest ciekawy, oryginalny przykład polskiej kultury i uważam, że warto się tym chwalić, ale z drugiej strony wtedy ich nie ma w Międzyrzeczu. Więc to jest zawsze dylemat, z którym trzeba sobie umieć poradzić. Ludzie często przyjeżdżają do Międzyrzecza po to, żeby te portrety obejrzeć, więc skoro ich nie ma, mogą się czuć rozczarowani i słusznie. Więc najczęściej to są jednostkowe decyzje, jeżeli współpracujemy z kimś, pewnie jakąś część kolekcji, mam nadzieję, na bardzo krótko im pożyczymy.
Dziś jeszcze w Kulturalnym Lubuskim reminiscencje zakończonego w ubiegły piątek tygodnia bibliotek, kiedy z inicjatywy Mediateki Góra Mediów odbyło się spotkanie autorskie, online oczywiście, z pisarką, co prawda młodą, niemniej debiutującą już kilka lat temu, Izabelą M. Krasińską, pochodzącą z małej miejscowości w gminie Zakrzew koło Radomia, autorką obyczajowej serii, w której skład wchodzą trzy książki: Pod skrzydłami miłości, Za głosem serca i W obłokach marzeń. Za chwilę wyimki obszerne, z dłuższej oczywiście rozmowy, które wydały mi się najbardziej interesujące, traktujące oczywiście o twórczości. O pierwszych próbach literackich.
Od zawsze chciałam pisać, już jako dziecko, jak tylko nauczyłam się w miarę składać równo litery i potem te litery wyrazy, a wyrazy w zdania, już powstawały pierwsze moje opowiadania, wiadomo, no, do bólu infantylne, potem stopniowo zaczynały już być poważne. Wiedziałam, że kiedyś się tym zajmę na pewno, to było moje marzenie. Początki nie były łatwe, ponieważ uważam, że za wcześnie zaczęłam pisać. Miałam 20 lat, kiedy zdecydowałam się na wydanie pierwszej książki. Śmieję się dzisiaj, że na szczęście mi tej książki nie wydano i bardzo się z tego powodu cieszę. Do pisania trzeba dojrzeć. Pisanie, uważam teraz już po kilku latach, że wynika z pewnych naszych doświadczeń życiowych, tych dobrych i złych. Że jednak trzeba przeżyć to i owo, trzeba też mieć, jakby to ująć, szerszy ogląd. Cały czas, wiadomo, swoje horyzonty myślowe poszerzamy. I ja widzę teraz drastyczną różnicę pomiędzy moim myśleniem 20-latki, a dzisiaj już kobiety 30+. Więc to jest duża różnica. Pierwszą tę książkę Pod skrzydłami miłości wydałam 4 lata temu, miałam 27 lat, więc kiedy ją zaczęłam pisać, miałam 26. To niby 6 lat różnicy, ale jak się okazuje, te 6 lat było decydujące i to bym polecała każdemu, żeby nie pisać na siłę, bo ten moment przyjdzie, on jakby sam się u siebie upomni. Gdy nie chciano wydać tej mojej książki, ja się zraziłam, stwierdziłam, nie, dobra, to już nigdy więcej nie będę próbowała wydawać. Zajęłam się studiami, bardzo mi się spodobało właśnie wspomniane badanie literatury, chciałam pójść w tym kierunku, jednak zmieniłam zdanie, no i co? I to, że też się to pisanie o mnie upomniało, gdzieś tam zaczęło to we mnie coraz bardziej kiełkować, te pomysły zaczęły się materializować i też pomógł przypadek, wziąłam udział w konkursie, gdzie trzeba właśnie było napisać opowiadanie i myślę, że to ono zadecydowało, że potem to wszystko się potoczyło i zaprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj.
O roli doświadczenia w pisarstwie.
Każdy dzień jest, dokłada jakąś cegiełkę do tego naszego i myślenia, i tych życiowych doświadczeń. Wiadomo, no, jako ludzie chcielibyśmy mieć tylko te dobre, ale no, życie nie jest takie fajne i łatwe. Są również te złe, ale to bardzo dobrze, ponieważ mamy wyrównane proporcje i też dla mnie jako autorki jest to bardzo potrzebne, ponieważ no, głównie autorzy, no, my operujemy emocjami, my te emocje budujemy, gdzieś tam sprawiamy, że to napięcie rośnie, opada. Więc tak jak mówię, nie na siłę. Ja po to mówię, ponieważ gdybym zaczęła wtedy pisać, mając 20 lat, prawdopodobnie te książki byłyby dzisiaj, po prostu bym nawet wstydziła się do nich przyznać. To był bardzo dobry moment, że wtedy pewna pani redaktor mi napisała, żebym jeszcze po prostu zaczekała, że to nie jest to, dała mi do zrozumienia. I pewnie gdzieś tam się, wiadomo, musiałam z tym przyjąć wtedy, jak ja to uważałam, zniewagę, ale dzisiaj naprawdę po latach te słowa tej pani redaktor doceniam i one pozwoliły mi spojrzeć w ogóle zupełnie inaczej, z dużym dystansem, przede wszystkim pokorą. To jest coś, co wydaje mi się każdy autor powinien zawsze mieć, ile by książek nie wydał i ile by pieniędzy nie zarobił. Pokora to jest najważniejsza rzecz.
O tym, co jest najciekawsze w twórczości.
Tworzenie nowych światów, jak ja to nazywam. Mogę się pobawić takiego, nie stwórcę, bo tutaj to już... Chodzi mi, że jak stwórca, tak? Że my sobie tutaj stwarzamy świat, stwarzamy sobie postaci, stwarzamy sobie sytuację, decydujemy, kto przeżyje, kto nie przeżyje, więc to jest takie troszeczkę tutaj, prawda, manipulowanie postaciami. A jeszcze fajniejsze jest to, że w trakcie pisania te postaci zaczynają żyć swoim życiem, nie wiem, jakie są u innych autorek, ale jak czasami wymieniamy poglądy, jest właśnie, wydaje mi się, że mają podobnie. Kiedy się okazuje, że ci bohaterowie zaczynają żyć swoim życiem, ja sobie co innego z tym bohaterem umyśliłam, a tak naprawdę zaczyna mi się sytuacja wymykać spod kontroli. Ja jej pozwalam na to, ponieważ często powstają super sytuacje, które w założeniu ich w ogóle miały nie być. Czy nawet postaci się pojawiają, których w ogóle miały nie być. Tak było w Anieli na przykład z Wojciechem i Rachelą. Ja ich w pierwotnym pomyśle w ogóle nie miałam, oni się pojawili po prostu w trakcie i w tej chwili stanowią są moimi ulubionymi bohaterami w tej części. Wszystkie spotkania. Spotkania, wiadomo, i takie wirtualne, i spotkania przede wszystkim też na żywo, kiedy mogę z czytelnikiem porozmawiać, można zadawać, wiadomo, pytania, podpisać książkę, zrobić sobie wspólne zdjęcie. To wszystko jest niesamowite. Więc tych znacznie więcej plusów tego zawodu niż minusów. W moim przypadku no, minusem jest to, że czasami ciężko mi to pisanie łączyć z życiem zawodowym i prywatnym, ale już tak to powiem, żongluję czasem, udaje mi się to już od 5 lat, więc wierzę, że to najgorsze, to pogodzenie wszystkiego mam już za sobą i teraz już tylko będzie z górki. Poznaję nowych ludzi, poznaję nowe autorki, nowych autorów, blogerki, w ogóle osoby związane w ogóle z tym światem książki, światem wydawniczym, to jest przede wszystkim świetne. Ja bym tych ludzi nigdy nie poznała, nie zobaczyła, nie wiedziała, kim są, gdybym nie zaczęła sama pisać. Więc tutaj dostrzegam naprawdę same pozytywy.
O tym, jakie uczucia towarzyszą krytyce jej pisarstwa.
Ja pamiętam po wydaniu debiutu Pod skrzydłami miłości, które się zawsze śmieję, że ja mi się napisała jeszcze raz, lepiej, w ogóle inaczej i ja to wszystko pozmieniała, ale to chyba każdy autor tak mówi o swoim debiucie. Tak miałam właśnie po tym, jak ukazało się Pod skrzydłami. Czytałam każdą recenzję, każdą bardzo przeżywałam. I tą pozytywną i te negatywne, po prostu po niektórych się nie mogłam długo pozbierać. Każdą kolejną książką uczyłam się nabierać dystansu do tego wszystkiego. Zawsze sobie myślę, że ten, kto krytykuje, prawdopodobnie nie potrafiłby tego zrobić lepiej. Przede wszystkim cenię sobie krytykę taką, która coś wnosi, że to nie jest tylko taki bezkształtny hejt, że tylko się albo jest tylko bardzo dobrze, słodko, albo tylko bardzo źle, bo nie wierzę. Każda książka ma zawsze swoje, wiadomo, minusy, plusy, więc to mi się zawsze podobają recenzje, których ktoś jasno wykazuje. Podobało mi się to i to, ale na przykład nie podobało mi się to i to. Dzisiaj po tych 6 książkach, które się ukazały, przyjmuję krytykę naprawdę z dużo większym spokojem niż przy pierwszej książce i zawsze staram się brać, analizować to, co mi ludzie piszą. No, co człowiek ta opinia.
O tym, jakie uczucia towarzyszą debiutowi literackiemu.
To zawsze są wielkie emocje. Wiadomo, debiut to kulminacja największa, ponieważ to jest ta pierwsza wydana książka, prawda? Pierwsze dziecko literackie. Mnie bardziej cieszy każda kolejna książka, ponieważ ja też sobie z każdą kolejną stawiam wyżej poprzeczkę, trudniejszą tematykę i wiadomo też ten warsztat pisarski staram się jak najbardziej udoskonalać, więc kiedy każdą kolejną jest jej premiera, trzymam w ręku, ja wiem, że to jest książka, która kosztowała mnie więcej pracy, więcej przygotowania. Każda kolejna książka jest lepsza, więc o tyle fajniej się te premiery przeżywa, że to nie tylko dlatego, że ona się ukazała, ale też dlatego, że mam świadomość, że jest jeszcze lepsza od poprzedniej.
Zostajemy przy temacie książek. Jeszcze tylko przez tydzień Biblioteka Publiczna imienia Norwida w Zielonej Górze przyjmuje zgłoszenia w trwającym 22. otwartym międzynarodowym konkursie na rysunek satyryczny. Hasłem tegorocznego konkursu jest plastik. O szczegółach opowie Anna Urbańska z Zielonogórskiej Biblioteki.
Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować pracę na podany temat w dowolnej technice w formacie minimum A5, maksimum A3, następnie wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną na stronie internetowej konkursu i wysłać wraz z pracą na adres organizatora, czyli na adres Zielonogórskiej Biblioteki Norwida. Kto może brać udział w konkursie? W zasadzie przegląd adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców. Mogą brać w nim udział zarówno profesjonalni rysownicy, jak i amatorzy. Zapraszamy do udziału w tym konkursie rysowników, absolwentów, uczniów, studentów szkół i uczelni plastycznych, jak również architektów, inżynierów, a także emerytów. Słowem każdego, kto interesuje się rysunkiem satyrycznym i chciałby się zmierzyć z tematem tegorocznego przeglądu. Prace należy zgłaszać do końca maja i po tym czasie, w czerwcu, międzynarodowa komisja składająca się z rysowników i teoretyków rysunku satyrycznego oraz ludzi ze świata kultury wybierze zwycięskie prace. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi we wrześniu. Co można wygrać? Otóż do wygrania są wysokie nagrody pieniężne. Zwycięzca konkursu Grand Prix zdobywa nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł oraz statuetkę wykonaną przez zielonogórskiego artystę Roberta Tomaka. I przewidzieliśmy jeszcze 3 nagrody pieniężne w wysokości 4, 3 i 2000 zł. Dodatkowo organizator przewiduje także nagrody i wyróżnienia specjalne, jak to bywa rokrocznie. Wszelkie informacje na temat konkursu, regulamin oraz kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej www.satyrycznynorwid.net.pl. Pragnę tylko dodać, że konkurs cieszy się bardzo dużą popularnością. Jest jednym z bardziej prestiżowych i popularnych przeglądów tego typu w Polsce. Z przerwami odbywa się od 1986 roku i do tej pory brało w nim udział wielu rysowników z całego świata, między innymi także wielu znakomitych polskich rysowników, takiej miary jak na przykład Henryk Cebula, Sławomir Łuczyński, Krzysztof Grządziel czy Magdalena Wosik. W ubiegłorocznym konkursie, którego hasłem przewodnim był teatr, wzięło udział blisko 160 autorów z ponad 30 krajów, którzy nadesłali w sumie 441 rysunków. Ostatecznie zwyciężył artysta z Iranu. Także zapraszamy wszystkich do udziału w przeglądzie.
Słodka wiosna jest twoją porą, jest moją porą, naszą porą, słodka miłość. Bo słodka wiosna to jest miłosna pora, więc wiwat słodka miłość. Wiwat słodka miłość. Wiwat słodka miłość. Takiego nieba, takiego słońca nie widzieliśmy dotąd, ty i ja. I jeszcze nigdy nikt nie wdychał aż tylu odmian słowa tak. Żadne drzewo swych liści nie zliczy, gdy otwierają się tysiące, tysiące, tysiące. wszystkie znaczą. Niewiele więcej niż jedna rzecz. Rzecz zdumiewająca. Rzecz zdumiewająca. Rzecz zdumiewająca. Takiego nieba, takiego słońca nie widzieliśmy dotąd, ty i ja. I jeszcze nigdy nikt nie wdychał aż tylu odmian słowa tak. Kochankowie podchodzą, przychodzą, zapłąkani, zaplątani, lecz każda para jest najzupełniej sama, jakby nie żył nikt prócz niej. Wiwat, słodka miłość. Wiwat, słodka miłość.
Andrzej Piszchała w felietonie kończącym audycję, tym razem o wydawnictwie, które powinno zainteresować mieszkających na ziemi lubuskiej miłośników kresów wschodnich, bądź osoby, które stamtąd się wywodzą, tam mają swoje korzenie.
Kresy wschodnie II Rzeczpospolitej we współczesnej pamięci zbiorowej mieszkańców ziemi lubuskiej. Pod redakcją profesor Beaty Orłowskiej i doktora habilitowanego Krzysztofa Wasilewskiego to kolejna pozycja wydawnicza, której znaczenie wykracza dalece poza ramy naukowych rozważań. Nawet jeśli określenie ziemia lubuska zwyczajowo zrozumiałe, ale merytorycznie pozbawione naukowych właśnie geograficzno-historycznych podstaw, to ładunek sentymentalny i archiwalno-społeczny, a nawet kulturoznawczy czy socjologiczny, oparty w swej zasadniczej części na autentycznych świadectwach, trudny jest do przecenienia. Nie dziwi zatem wstępna dedykacja redaktorów. Książkę tę dedykujemy tym wszystkim, którzy pomogli nam poznać kresy południowo-wschodnie, tu na kresach zachodnich, za ich uśmiech i mobilizowanie nas, by ta książka powstała, bo to oni i ich rodziny są prawdziwymi autorami, którzy napisali tę książkę. My to tylko zebraliśmy, wysłuchaliśmy i spisaliśmy. Oraz właściwy wstęp, w którym czytamy. Obecnie pojęcie Kresy Wschodnie nadal stanowi mocno zakorzenione wśród Polaków zjawisko, które dotknęło wiele rodzin. Do wybuchu II wojny światowej Kresy Wschodnie stanowiły element wspomnieniowy i w pewnym sensie sentymentalny. Natomiast lata 1939-45 oraz czasy późniejsze to obraz tragedii, rozpaczy, nieszczęścia i dramatu wielu tysięcy rodzin. To czas traumy, z której wiele rodzin nie może się otrząsnąć do dziś. Z jednej więc strony, jak przekonuje Wojciech Szleczyński, Kresy Wschodnie zostały wymazane z polskiej pamięci zbiorowej, co wiązało się nie tylko z komunistyczną propagandą, ale także z występującym po 1989 roku silnym zorientowaniem na Zachód. Z drugiej, ta wyrwa w pamięci zbiorowej doprowadziła do mitologizacji tego obszaru, który wielu Polaków uważa obecnie za dziki, postkomunistyczny obszar Europy. Kresy fascynują i pobudzają wyobraźnię, ale czy tak naprawdę jesteśmy w stanie zrozumieć ich skomplikowaną, nie tylko etnicznie, rzeczywistość i historię? Publikacja ta, licząca 193 strony, składa się z pięciu części, z których pierwsza to pamięć o kresach II Rzeczpospolitej, druga z kresów południowo-wschodnich na kresy zachodnie, wspomnienia, trzecia historia mówiona, relacje świadków m.in. Albina Kryszko, Piotra Mackiewicza i Kazimierza Suproniuka. Część czwarta, kronika Towarzystwa Miłośników Polesia ze wstępem wspomnianego Kazimierza Suproniuka. I część piąta wreszcie, zdjęcia ze zbiorów Ryszarda Laudańskiego, dokumentujące dzieje rodziny Jasińskich ze wsi Kąty, gmina Szumsk, powiat Krzemieniec, województwo wołyńskie. Lekturę zatem polecam serdecznie pospołu ze względów sentymentalnych, a i poznawczych. Recenzentem naukowym książki z bogatą bibliografią, mapami i dokumentacją fotograficzną jest profesor Radosław Domke z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kresy wschodnie II Rzeczpospolitej we współczesnej pamięci zbiorowej mieszkańców ziemi lubuskiej pod redakcją Beaty Orłowskiej i Krzysztofa Wasilewskiego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Jakuba z Paradyża, Gorzów 2019.
Jeszcze krótkie zaproszenie na samo zakończenie audycji. Oba lubuskie teatry zapraszają na internetowe publikacje swoich przedstawień. W przypadku Lubuskiego Teatru będzie to Lepszy Świat Łukasza Chodkowskiego. Natomiast w przypadku Teatru Osterwy w Gorzowie będzie to Paryż i Ty. W przypadku Lubuskiego Teatru linki będą dostępne dziś i jutro od godziny 18 na facebookowym fanpage'u instytucji, natomiast link dostępny w przypadku Teatru Osterwy będzie jutro od godziny 20. Andrzej Gruszka, który audycję realizował, Janusz Młyński przy mikrofonie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy za tydzień w sobotę na godzinę 14.